A my mamy połączenie telefoniczne z Hamburgiem. Przy telefonie jest Wojciech Pomorski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
Zaalarmował pan. Musi pan zmienić system rozmawiania. Coś z naszym połączeniem telefonicznym jest nie tak, bo słyszymy, że pogłos. Czy ma pan głośno mówiący zestaw, czy ma pan przy uchu słuchawkę?
Normalnie przy uchu słuchawka jest, komórkowy polski numer.
To w takim razie proszę opowiedzieć o tym wszystkim, co zdarzyło się w Niemczech.
W Niemczech mamy do czynienia z patologiami od czasu, gdy mnie ta sprawa dotknęła 14,5 roku temu. Zakaz polskiego do rozmawiania z moimi córkami. Skonfrontowany jestem z takimi rzeczami. Musiałem w ten temat wejść, patrząc o prawo do widzeń swoich dzieci, których mi nie dawali. Pod pozorem, że się nie zgadzałem mówić wyłącznie po niemiecku. I to się okazało, że to ten proceder narasta, że jest coś takiego jak organizacja do spraw zarządzania dziećmi i młodzieżą Jugendamt. Ona istnieje w Niemczech i w Austrii w tym kształcie od marca 1939 roku, jak Adolf Hitler to podpisał i minister spraw wewnętrznych Niemiec Rzeszy wtedy, pan Frick. I ta organizacja praktycznie do dzisiaj istnieje. Nam, Polakom, to się kojarzyło w ogóle z drugą wojną, z jakimiś z germanizacją, ze strajkiem polskich dzieci we wrześniu, z dziećmi Zamojszczyzny. Nie mieściło się w głowie, że może coś takiego człowieka dotknąć w kraju, w którym mieszka około 3 milionów Polaków. Ja jeszcze w 89 tu przyjechałem jako 19-latek. No, to było niesłychane i dotknąć coś, czegoś takiego, mieć świadomość, że to istnieje, że to niszczy rodziny, zabiera język dzieciom, gdy ktoś ma partnera Niemca, gdzieś tam się w szkole poznali, czy Niemca, czy Niemkę, jak to młodzi ludzie, różnie to bywa. I że te dzieci się zacznie germanizować albo zabierać czysto polskim małżeństwom, tak jak w przypadku państwa Kwiatkowskich, tą małą Marcelinkę 10 lat, 10-miesięczną dziewczynkę babcie poturbowali, dziewczynkę zerwali o 2 w nocy. Dobrze, że ci rodzice od razu do nas się zgłosili, do nas jako organizacji i do mnie jako jej prezesa. I wiedzieliśmy, co robić i wiemy, co robić. I myślę, że tutaj szybciutko sprawę załatwimy. Dzisiaj z tą rodziną idziemy do Jugendamtu z naszym wsparciem, tymi ekspertami. Zresztą państwo słyszeli i pewnie widzieli, jakie wsparcie nam udzielono w Polsce, zarówno medialne, jak i polityczne, akt naszego rządu. Tylko jest problem taki, jest walka już z nimi, trwa długi czas. Jugendamty w ogóle sobie nic z tego nie robią. Póki co, myślę, że naciski naszego rządu w końcu to zmienią, że zaczną troszeczkę nas szanować i sobie tak po prostu myśleć. Jakby to było, gdyby nam Niemcom kradli dzieci gdzieś, nie wiem, we Francji, kazali tylko po francusku mówić. To znaczy, że co, że oni nie mogą ojcze nasz powiedzieć po niemiecku? To samo jak my Polacy. A tu dochodzi też taki brudny aspekt, taka podłość. Zwyczajnie zarabiają też na kradzeniu dzieci, bo na przykład za tą Marcelinkę, ona będzie miała 28 listopada równy roczek, tylko myślę, że może do tego czasu będzie w domu. Za tą Marcelinkę rodzice dostali, list został wysłany z datą 20 października, rachunek 7000 euro. Dokładnie 6990 euro pisze tam. I za każdym takim dzieckiem, które zostanie porwane pod jakimiś wymyślonymi pretekstami, często dorabianymi pretekstami, nieraz, ale to bardzo rzadko autentycznie trzeba dziecko zabrać, bo tam faktycznie jest zagrożenie. Dobra, dziecka, jak już się ludzie upijają przy dziecku, dziecko gdzieś wychodzi w śpioszkach na dwór, no to różnie bywa. Ale to był nieuzasadniona, to była nieuzasadniona ingerencja Jugendamtu, gdyż dziecko było babcią domu. Rodzice pojechali do kliniki i nie było zagrożenia, że dziecku coś się stanie. Dziecko spało cichutko, zostało zerwane o 2 w nocy, zbudzone wtargnięciem Jugendamtu do domu. Babcia, oni pochodzą wszyscy z Iławy na Mazurach, państwo Kwiatkowscy. babcia pani Krystyna Kwiatkowska została rzucona na ziemię. Dziecko wyrwane, on pobiegli do windy, ona za nimi tak jak mogła, bo jej faktycznie uszkodzono jabłuszko w kolanie. Miała faktycznie dziewczyna, babcia, starsza kobieta, problemy, żeby dojść, ale jakoś tam doszła za tym dzieckiem na klatkę schodową, tam zatkali dziecku windę, dziecko krzyczało małe, 10-miesięczna dziewczynka, matynka, takie śliczne ząbki, dwa na dole, śliczna dziewczynka, no i ja się wiem tamcie. Zatkali temu dziecku buźkę, żeby nie krzyczało. Ona walczyła praktycznie do końca, do windy wsiedli, windą pojechali, ona została, no później była obdukcja, złożenie doniesienia o przestępstwie, że poturbował ją, więc tam, także tutaj sprawa ostatnia taka bardzo aktualna. W tym roku też w styczniu rodzina z piątką dzieci po 2 miesiącach walki, nie potrzeba było nawet żadnych adwokatów, nasza organizacja to załatwiła. Dziewczyna jest szczęśliwa w okolicach Lubińca, Bytomia z piątką dzieci. 11 dzieci, rodzina polska między Wałczem a Piłą. W Płocku rodzina z piątką dzieci. Wiele mógłbym tak wymieniać. Wiele dzieci udało się tak
odzyskać. Wiele tych historii do opowiedzenia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wojciech Pomorski z Hamburga opowiadał o ostatnich przygodach polskich rodzin w Niemczech. Jest godzina 9:40. Słuchają Państwo Poranka Wnet. A w Warszawie powstała nowa opera, Polska Opera Królewska. Wicedyrektor tej opery Andrzej Klimczak jest w studio. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie.
No to opowiedzmy o tej premierze, o tym pierwszym śpiewaniu, o pierwszych przedstawieniach.
No, mieliśmy to szczęście zainaugurować naszą działalność pierwszego sezonu artystycznego 2017-18. Pierwszą taką naszą właściwie wielkim wydarzeniem to było rekwiem Mozarta w Archikatedrze, ale to było rekwiem, które było wykonane jako immanentna część mszy świętej. Generalnie to była po prostu msza święta, która była, w której było wpisane rekwiem Mozarta. Było to wydarzenie wspaniałe rzeczywiście. Widownia dopisała niebywale. Po prostu Archikatedra pękała w szwach. Celebrowane było to rekwiem, ta msza święta przez kardynała Nycza. I no, z tego co wiem, to oczywiście to było wydarzenie przepiękne.
Recenzje, które słyszałem na jarmarku wnet, rzeczywiście były fantastyczne. Głosy zachwytu, że to było naprawdę coś i duchowego, i artystycznego, że wielkie tak. Przeżycie dla tych, którzy słuchali, rozumiem, dla tych, którzy śpiewali, również to
również,
było.
Również, nawet zaciskało gardło, jak się trzeba było odezwać głosem własnym. Także rzeczywiście, no wrażenie fantastyczne, ale to nie tylko dlatego, że jest to wspaniały utwór Mozarta, bo to każdy wie. Natomiast takie wplecienie tego utworu w mszę świętą żałobną za artystów i w tych okolicznościach, w dodatku w jakich powstała ta nasza opera, kiedy jeszcze niedawno ci ludzie wszyscy byli właściwie na bruku.
Bo przypomnijmy, w Warszawie była opera kameralna, którą zarządza ktoś tam w imieniu marszałka Struzika.
Tak.
I ten ktoś postanowił zrobić porządek z operą kameralną i w gruncie rzeczy zwolnić cały albo większą część zespołu. Były protesty, to było kilka lat temu, po tych protestach coś się uspokoiło.
Tak.
A teraz znowu wróciła fala.
I w tym roku znowu wróciły protesty i znowu już nie było odwrotu. Wszyscy dostaliśmy wypowiedzenie.
A czy to prawda, że po tym, jak dostaliście wypowiedzenie, jak zespół opuścił operę kameralną, to opera kameralna dostała dofinansowanie?
Słyszałem tak, ale ja nie umiem powiedzieć coś bliżej po prostu. Tak słyszałem, że coś takiego rzeczywiście nastąpiło, co by było następnym jakimś genialnym posunięciem.
Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie było w Warszawie Opery Królewskiej, jest Opera Królewska.
Tak, i jest Opera Królewska ponownie. Wracamy właśnie, dlatego nazwaliśmy tę operę Operą Królewską, ponieważ właściwie wracamy do tradycji początku opery w Polsce. W Polsce i nie tylko w Polsce, bo i w Europie, i na świecie. Ponieważ tak naprawdę to pierwszy stały taki zespół i stały budynek opery pojawił się na Zamku Królewskim za czasów Władysława IV, syna tego, który stoi na kolumnie. I był to prawdziwy teatr operowy. On z miłości do opery, ponieważ jako jeszcze królewicz jeździł po Europie i we Włoszech spotkał się z fantastyczną właśnie sztuką tego typu i on postanowił wybudować operę, mieć tutaj na zamku, a z miłości do swojej żony Cecylii wystawił na zamku operę o świętej Cecylii. I to była taka właściwie dramma per musica bardziej niż opera. No ale tak wówczas wyglądała opera. To były początki opery. I to było w roku 1637. Po czym fantastycznie się rozwijała ta opera. Trwało to do jego śmierci. Potem były różne koleje opery w Polsce, ale nas to właściwie tak bardzo zainspirowało. A Ryszard Peryt, który jest dyrektorem tej opery, rzeczywiście też miał taką ideę już dawno, dawno temu, żeby w Łazienkach Królewskich w Warszawie, gdzie istnieje jedyny w Polsce taki teatr królewski, a właściwie taki w oryginalnej postaci, to jest tylko kilka teatrów w Europie, takich jak Teatr Królewski w Łazienkach. I w związku z tym to wszystko tak się układa w logiczną całość. Jest opera królewska. No i właśnie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mamy dzisiaj wspaniałe już plany. Premiera Dziady Widma odbyła się 3.
I jak?
Fantastycznie przyjęta, bo oczywiście my staramy się tutaj oczywiście pielęgnować tradycje narodowe. A jak wiemy, Dziady Mickiewicza są właściwie tym dla literatury, czym widma dla muzyki. Spotkało się dwóch geniuszy, i to polskich geniuszy, i powstało coś fenomenalnego. To nie jest bardzo znane, to nie jest często grywane, a uważam, że to jest utwór tak głęboko narodowy i tak doskonały, że absolutnie należy go wykonywać ciągle.
I ciągle będzie wykonywany w Łazienkach Królewskim, w Teatrze Stanisławowskim?
Tak, będzie wykonywany.
I jutro, i pojutrze, i bilety można kupić?
Można kupić bilety na portalu Bilety24. Na razie to jest to miejsce, gdzie można kupić bilety, ponieważ my dopiero się rozwijamy, jeszcze nie mamy swoich, ale zawsze również przed spektaklem można kupić w Teatrze Królewskim.
Teatr jest mały.
Teatr jest mały, tak, ale wspaniały.
To jest prawda, że wspaniały. Myślę o biletach, a nie o pięknie teatru. Akustyka w Teatrze Stanisławowskim jest dobra?
Fantastyczna też. Wspaniały teatr. No i tutaj jest rzeczywiście, pozwala przeżyć tę sztukę naprawdę doskonale, ponieważ to są warunki kameralne. I ja jestem akurat zwolennikiem wykonywania takich utworów w kameralnych warunkach, jak właśnie Mozart, jak no, akurat Dziady, to jest nie taki wcale kameralny utwór, ale tutaj postanowiliśmy go, że tak powiem, wpisać w te warunki, jakie są w tym teatrze.
Czy ta opera królewska mogła powstać dlatego, że znalazły się pieniądze, że wspomógł ją minister kultury, czy to jest działanie społeczne?
No, przede wszystkim powstała dlatego, że minister kultury znalazł na to pieniądze. Tak, i to, a ponieważ przedstawiliśmy plan tej instytucji, który został zaakceptowany, spodobał się i w związku z tym, a ponieważ tylu artystów zostało bezrobotnych i to artystów o światowej renomie, bo to nie byli byle jacy artyści, tylko po prostu fantastyczna orkiestra, fantastyczni soliści, no więc gwarancję jakości dawaliśmy.
Powiedział pan o planach Dziady teraz, następna premiera?
Następna premiera to będzie właściwie nie tyle premiera, ile następne będzie Credo Pendereckiego, również w Archikatedrze. To będzie 23 listopada. I to będzie właściwie tak pod tytułem urodziny, ponieważ Krzysztof Penderecki obchodzi urodziny i chcieliśmy, żeby jako taki żyjący aktualnie król polskiej opery mógł w Operze Królewskiej obchodzić urodziny. To będzie 23 listopada i zapraszamy już. Natomiast 3 grudnia i potem w każdą niedzielę Adwentu chcemy pokazać w kościele na Nowym Mieście muzykę polskiego renesansu. To jest pod tytułem, kompozytorem tego jest Klonowic i napisał takie jakby stworzenie świata. To są takie pieśni polskie, bardzo dawne. I ma to charakter coś w rodzaju stworzenia świata. To jest 7 dni tygodnia i to będziemy pokazywać w każdą niedzielę Adwentu 3, jak się nie mylę, 10 i 17 grudnia. Po czym nastąpi premiera, już taka potężna, Le Nozze di Figaro Wolfganga Amadeusza Mozarta i to będzie 30 grudnia w Teatrze Królewskim.
Uśmiechnął się Roman Zawadzki, który jest w studio. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Cieszy się pan z powodu tego, że Warszawa ma nową operę i ta opera do tego, i to do tego opera królewska.
No, to wspaniale, że jest coś takiego. Ja tylko mogę podziwiać, że jakieś znalazły się fundusze, środki, że ktoś to w ogóle chce sponsorować, bo to dobrą operę zrobić w tej chwili to są gigantyczne pieniądze. To orkiestra, sala, śpiewacy. No, mamy polskich śpiewaków niesamowitych zupełnie, ale to wszystko na zachodzie siedzi, więc jest trudno.
No, nie do końca. U nas mamy również w naszej operze wspaniałych śpiewaków, którzy są tutaj do dyspozycji.
Ja rozumiem.
Tak, Olga Pasiecznik, Wojtek Gierlach, Robert Gierlach, Anna Radziejewska, to są wszystko nasi etatowi śpiewacy.
Nie, ja nie mówię, że nie, tylko ja po prostu mówię, że tak jakoś jest, wie pan, że ci tacy tak zwani najwięksi.
No właśnie, dobrze pan powiedział, tak zwani, ponieważ ja uważam, że to jest lekka przesada. Mamy tu naprawdę doskonałych artystów, a to, że marketing, media, etc., robią z ludzi, którzy śpiewają na zachodzie wielkie gwiazdy, większe niż te, które u nas występują, to jest oczywiście nieprawda, ponieważ ja nie jestem tak znanym śpiewakiem, nie sądzę, ale występowałem wszędzie na świecie. W Japonii następca cesarza przychodził na moje przedstawienie Wesela Figara i mówił, że nigdy w życiu nie widział takiego Wesela Figara, mimo że tam przyjeżdżały największe teatry światowe.
A co pan śpiewa?
Ja śpiewałem właściwie wszystko. Ja śpiewałem tak, Figara, Don Giovanniego, Leporella, no właściwie wszystkie role.
Mozartowskie.
Tak, takie. Mozartowskie i rossiniowskie i barokowe. Ja tu byłem...
I kwestia marketingu, to
tak,
ma pan
tak,
rację.
To jest głównie to. I to też jest taka magia, że jak się na Zachodzie śpiewa, to jest coś lepszego niż w Polsce. Nie, ja absolutnie nie zgadzam
ja
się.
Ja kiedyś poznałem takiego bardzo słynnego polskiego barytona.
Przepraszam, jeszcze tylko, że przerwę. Fakt taki na przykład, że przyjeżdżamy do Tokio, do największej sali, śpiewamy tam Wesele Figara, tak? I zostaje potem zapraszany tam nasz zespół przez kolejne, ja nie pamiętam, chyba 16 lat.
To pięknie.
To jest niebywałe. I zawsze przed naszym przyjazdem bilety wszystkie były wyprzedane w sali, gdzie mniej więcej mieściło się około 3000 osób, 2,5 do 3. Także, a wiem skądinąd od impresaria i innych osób, które się tym interesowały, że bardzo często teatry, które zły poziom reprezentowały, to nawet przerywano turnę w Japonii. Tam jest tak publiczność naprawdę wysmakowana w tej naszej europejskiej kulturze, że to jest coś fascynującego. Ale to jest dowód na to, że tam się nie sprzeda niczego, co nie ma poziomu.
Takie mam pytanie do pana, bo jak powstaje nowa opera, to oczywiście jest konkurencja, prawda? No pan jest się konkurencją.
No tak.
A ponieważ ten światek muzyczny to jest ogromny biznes i w konkurencji no też istnieje takie dość sprzedajne plemię krytyków, recenzentów. Ja o tym pisałem w swojej książce. Jak jest to właśnie związane z marketingiem, prawda? No bo krytycy, recenzenci mogą utopić, jakby to chcieli kogoś, prawda? Jak wy sobie radzicie z tym, w tym bagienku troszkę takim muzycznym? Takim?
Na razie w ogóle o tym nie myślę. To znaczy myślę przede wszystkim o tym, żeby zapewnić poziom i to jest moim jedynym celem, a potem zobaczymy.
Doskonale.
Po królewsku kończymy dzisiejszy poranek. Pan Andrzej Klimczak, wicedyrektor Opery Królewskiej, był gościem Poranka Wnet. Jeszcze na chwilę do studia wszedł Antoni Opaliński.
Dzień dobry, mi aż głupio, żeby od takich ważnych spraw odchodzić do brudnej piany gazet, ale jeszcze dodatek do dzisiejszego przeglądu prasy. Co jakiś czas światowy system wyrzuca z siebie zbędny balast i ujawnia tak zwane afery. Po LuxLeaks, po Panama Papers, teraz będziemy mieć Paradise Papers. Kolejne podobno międzynarodowe śledztwo, podobno wszystkich 100 redakcji światowych, które ujawniło listę od dwóch firm pochodzące listę biznesmenów, polityków, członków międzynarodowych elit, którzy lokowali swoje finanse w rajach podatkowych. Tam jest między innymi majątek zaangażowany królowej brytyjskiej. Królowa brytyjska sama oczywiście nie nosi przy sobie pieniędzy, no ale jednak chyba wiedziała, kto i gdzie inwestuje, a może nie. Oprócz tego minister handlu Stanów Zjednoczonych Wilbur Ross, który podobno robił interesy z otoczeniem prezydenta Putina. Któż nie robi interesów z otoczeniem prezydenta Putina? I dodatkowo byli i obecni premierzy Kanady. To taka informacja ze światowych agencji.
Antoni Opaliński, poza przeglądami prasy, był wydawcą dzisiejszego poranka. Krzysztof Skowroński, bardzo Państwu serdecznie dziękuję za to, że Państwo słuchają poranku wnet. Jutro Witold Gadowski o godzinie 7:07 rozpocznie poranek. Zobaczymy, czy i kto będzie gościł tutaj w studio. Karol Smyk zrealizował dzisiejszy poranek, a za chwilę dr Roman Zawadzki zaprowadzi Państwa w świat muzyki klasycznej.